Nasza droga wiary to nie efekt jednorazowej decyzji. To proces ciągłego nawracania i wzrostu na drodze wiary. Na tej drodze wiary Bóg również stawia nas wobec takich wyjątkowych momentów, jak doświadczyli to apostołowie na górze Tabor. Często my obok takich wydarzeń, które nie rozpoznajemy w swoim życiu, a które, na których Bóg nas umacnia i daje nam pokazać wielkość Jego miłości wobec nas, przechodzimy obojętnie. Zwróćmy uwagę i postawmy się dzisiaj w sytuacji Piotra. Ewangelista Marek pisze, że nie wiedział, co należy mówić. Tak był zaskoczony tą wizją Chrystusa. To nie znaczy, że rozwiązało mu to wszystkie jego życiowe problemy, bo wiemy, że na jego drodze życia i był ten moment zaparcia się Chrystusa, był ten moment przyjęcia Jego miłosierdzia, w końcu był ten moment, kiedy Chrystus pyta go o miłość i moment, kiedy zostały mu powierzone klucze. Tutaj prymatu na ziemi, w Kościele. Zwróćmy uwagę, Kościół Święty w tym tygodniu nam dał proroka Jonasza, aby ukazać nam, jak Bóg zachowuje się względem nas. Że ten Bóg swej miłości i miłosierdziu jest Bogiem kolejnej szansy. Otóż Jonasz po raz pierwszy wezwany do Niniwy, by tam prorokował, odmawia. Bóg się na niego nie obraził. Wręcz przeciwnie, postąpił tak, jakby ten akt pierwszego nieposłuszeństwa w ogóle w jego życiu nie zaistniał. I dalej powołuje go do misji. Jego miłość daje tak Jonaszowi, jak i nam, drugą, trzecią, piątą, piętnastą i kolejną szansę, tyle, ile trzeba. Bo Jego miłość nie ma granic i porusza serca i przemienia myślenie. Stąd święty Paweł w swoich listach zwraca nam uwagę: łącz swoje ludzkie wysiłki z ufnością w moc Bożą, a wygrasz bitwy duchowe. Nie zniechęcaj się, idź naprzód, wzrastając w mądrości i roztropności i nie zatrzymuj się na swoich porażkach. Wprowadzaj w życie to, czego się nauczyłeś, cierpliwie i wytrwale wzrastaj w wierze, która z czasem będzie ona coraz bardziej dojrzała. Nie zniechęcaj się porażkami. To jest przesłanie dzisiejsze. Bo przez to nasze życie będzie też czas próby, tak jak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o próbie Abrahama. Jesteśmy dziećmi Boga. To nie oznacza jeszcze, że od razu jesteśmy doskonali. To proces wzrostu. W ubiegłą niedzielę zwróciliśmy uwagę, że dokonują się pewne walki duchowe właśnie na przestrzeni pokusy, która sama w sobie grzechem nie jest, ale może być przyczyną i generuje nasze postawy i zachowania, które później grzeszne mogą się stać. Przypomnieliśmy sobie naukę Kościoła, że źródłem pokusy jest szatan, że może być człowiek, ale również pokusa może być dopuszczeniem Boga jako włączenie nas w proces wzrostu życia duchowego. Ale również przypomnieliśmy sobie, jakie są środki walki z pokusą. Przede wszystkim zachowanie czujności, stan łaski uświęcającej. To również nasze wyznanie wiary, nasze akty miłości wobec Boga poprzez akty strzeliste, cały proces naszej modlitwy i postu, to w końcu konfrontacji z nasilającymi się silnymi pokusami, wyznanie tych pokus w sakramencie spowiedzi. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pokusę obojętności. Obojętność należy do grzechów, które polegają na niedostrzeganiu czegoś lub kogoś, kto ma do tego prawo. Co prowadzi do obojętności w życiu człowieka? Przyzwyczajenia, wypalenie zawodowe, egoizm, słabnąca wiara i nasze rozczarowania. Rozczarowania drugą osobą, rozczarowania często instytucją, włącznie z rozczarowaniem wobec Kościoła. Ale spójrzmy na objawy obojętności w życiu duchowym. Gdzie te zagrożenia mogą wystąpić? Nie mówię, że występują. Pierwszym objawem to obojętność na krzywdę ludzką. Ucieczka od problemu wymagającego większego zaangażowania. To obojętność na ostrzeżenia, które się mogą dokonać w dwóch płaszczyznach. Na pierwszej płaszczyźnie grozi nam, że możemy nie wyciągać wniosków z własnych porażek. To są naturalne życiowe źródła ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem. Ale również grozi nam, że może się stać, że nie docenimy ostrzeżeń od ludzi życzliwych. Obojętność na prośby. Zwróćmy uwagę na płaszczyźnie naszego wzrostu i życia rodzinnego, małżeńskiego, że szczególną uwagę winniśmy zwrócić na prośby osób bliskich, rodziców względem dzieci, współmałżonków względem siebie. Jeżeli takie sygnały są, to też pewnie w płaszczyźnie sumienia winniśmy brać to pod uwagę. Może to być obojętność na grzech, swego rodzaju przyzwyczajenie się do danego rodzaju grzechu. To może być pokusa wyrzucenia z jednych z rodzajów popełnionych grzechów. Zwróćmy uwagę, na początku mszy świętej wyznajemy w tej spowiedzi powszechnej grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Często grozi nam, że gdzieś wyrzucamy grzechy zaniedbania. Może to być obojętność wobec możliwości wzrastania. Tą możliwością naszego wzrostu duchowego to jest sakrament pokuty. Więc może być unikanie sakramentu pokuty bądź nieustanna zmiana spowiednika. To może być pokusa lekceważenia pokuty, niedocenianie roli ascezy w życiu duchowym, rozwijające nasze umiarkowanie. To, co może być bolesne dla nas albo dla drugiej osoby, to obojętność na miłość. Niechęć do odzajemnienia życzliwości, często pokusa pielęgnowania niechęci, nienawiści albo żonglowanie uczuciami innych. I obojętność na życie to nieumiejętność poradzenia sobie ze sobą. Pojawiające się zgorzknienie, marazm, brak troski o zdrowie poprzez określony styl życia, używki. Co zrobić, aby nie zobojętnieć? I tutaj, korzystając z tą zasadę oporu bezpośredniego, staramy się żyć i tworzyć wartości pozytywne. A lekarstwem na zobojętnienie jest uczciwość. Uczciwość wobec Boga, uczciwość wobec drugiego człowieka i samego siebie. Uczciwość wobec Boga, która wzywa do stanięcia wobec Niego i oddania Mu czci w duchu i prawdzie. A więc oczyszczenie serca, woli i rozumu. Jakie są przejawy uczciwości? Szczerość. Jest to zgodność myśli i poglądów z postępowaniem. Zwróćmy uwagę, że z osobami szczerymi chcemy przebywać, bo oni są konkretni i jednoznaczni w zachowaniu. Przejawem uczciwości jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość człowieka w stosunku do Boga dokonuje się poprzez zachowanie przykazań Bożych i kościelnych, świętowania niedzieli i dni świątecznych, pamięć o codziennej modlitwie, współpracy z łaską Bożą, pogłębianiu swego życia duchowego. Sprawiedliwość wobec drugiego człowieka oznacza poszanowanie praw i godności każdego człowieka, lubianego i nielubianego, dobrego i złego. W rodzinie sprawiedliwość oznacza przede wszystkim na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny troska o dochowanie wierności złożonym przyrzeczeniom, wierności, miłości, uczciwości małżeńskiej. W relacjach dzieci i rodzice to wdzięczność i szacunek dzieci względem rodziców i starszych. Tego się domaga sprawiedliwość. W dziedzinie handlowo-pieniężnej sprawiedliwość to unikanie oszustw, rezygnacji z lichwy, płacenie podatków. Kolejnym przejawem uczciwości to wiarygodność. To dotrzymywanie słowa, integralność myśli, słów i działania, stałość poglądów. To dawanie poczucia bezpieczeństwa drugiej osobie. Przejawem uczciwości to lojalność. Lojalność wobec przełożonych, wobec Kościoła, wobec siebie, czyli akceptacja samego siebie i lojalność wobec drugiego człowieka. Tutaj chciałbym dotknąć bardzo delikatnej, ale ważnej sfery lojalności w życiu małżeńskim. Ślubowaliście sobie przed kilkudziesięciu laty wierność i uczciwość małżeńską. Wypełnienie przysięgi wierności dokonuje się przez to, że małżonkowie są lojalni wobec siebie nie tylko wtedy, kiedy przebywają razem ze sobą, twarzą w twarz, ale także, kiedy kontaktują się z innymi ludźmi. Ta wierność oznacza wolność od nieczystych spojrzeń, myśli czy pragnień w odniesieniu do kogokolwiek. To oznacza, że w sytuacjach konfliktowych ze światem zewnętrznym, nawet w przypadku konfliktu z własnymi rodzicami, mąż i żona stoją po tej samej stronie i wspierają się nawzajem. A ewentualne kwestie sporne wyjaśniają sobie wyłącznie w cztery oczy. To oznacza bycie przy małżonku, które jest zdecydowanie ważniejsze niż praca zawodowa, bycie przy rodzicach, czy własne hobby, przyzwyczajenia i kontakty koleżeńskie. Kiedy mówi się o niewierności, to ta niewierność właśnie w małżeństwie będzie się przejawiała poprzez mówienie bez szacunku o współmałżonku do innych ludzi, na zdradzaniu jego sekretów czy opowiadaniu innym ludziom o małżeńskich sprawach intymnych. To będzie podważanie autorytetu męża lub żony w oczach innych, aż do tej najbardziej radykalnej formy niewierności w sferze seksualnej, które prowadzą nieodwracalne zranienia. ślubowaliście sobie uczciwość małżeńską. To też forma lojalności względem siebie w każdej sprawie i sytuacji. Ta uczciwość wyklucza kłamstwo czy oszukiwanie małżonka w czymkolwiek. To również branie pod uwagę, że w sytuacji konfliktowej wina leży po obu stronach, chociaż w różnych proporcjach. Ta uczciwość małżeńska wyklucza podwójne życie, ukrytych źródeł dochodu czy kontaktów z osobami, o których nie wie małżonek. I uczciwość, podobnie jak wierność, jest niepodzielna i że złamanie uczciwości w jednej sprawie prowadzi do nieuczciwości także w innych dziedzinach życia. Ale na końcu tej przysięgi małżeńskiej mówiliście: tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynej wszyscy święci. Towarzyszy wam szczególna obecność Jezusa w tym sakramentalnej drodze zbawienia, w małżeństwie. Okazywanie sobie na co dzień, w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, w dobrych i trudnych chwilach miłości wiernej, miłości cierpliwej, miłości ofiarnej, mądrej, czułej i płodnej, może być tylko mocą przyjaźni z Bogiem. Stąd nieustannie doceniajmy rolę życia duchowego w naszym życiu. Rolę wspólnej modlitwy małżeńskiej, razem przeżywając Eucharystię, sakramenty, to razem promieniując wzajemną miłością, wyszukując towarzystwa również takich promieniujących w gronie rodzinnym czy znajomych. Święty Paweł w swoich pismach, listach wzywa do odwagi i wierności zasadom, przypominając nam, że każdy z nas jest wyposażony również w dar męstwa. O niego trzeba się modlić, ale Bóg wyposaża nas już do tego, abyśmy z odwagą szli przez to życie. On do końca mówi: odwaga bycia uczciwym jest ofiarą złożoną Bogu. Że wierność byciu uczciwym to całożyciowe zobowiązanie, że ta wierność byciu uczciwym we wszystkich jego aspektach oznacza wywiązanie się z podjętych zadań, że ta wierność bycia uczciwym to trwanie mimo przeszkód, że ta wierność byciu uczciwym oznacza całą, ciągłą pracę nad sobą. Dlatego w liście do Koryntian w 14 rozdziale podpowiada: kontroluj swoje reakcje. Nazywaj po imieniu uczucia i emocje, które przychodzą. Likwiduj i koryguj złe decyzje. I nieustannie podejmuj refleksję nad własną hierarchią wartości. Niech ten kolejny Wielki Post będzie dla nas tą kolejną szansą. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa Matki Teresy z Kalkuty, która mówi: ludzie są nieracjonalni, nielogiczni, egocentryczni. Nieważne, kochaj ich. Jeśli czynisz dobro, przypiszą ci ukryte egoistyczne cele. Nieważne, czyń dobro. Jeśli będziesz realizować swoje cele, spotkasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Nieważne, realizuj je. Dobro, które uczyniłeś, jutro zostanie zapomniane. Nieważne, czyń dobro. Uczciwość i szczerość uczynią cię bezbronnym. nieważne. Bądź szczery i uczciwy. To, co budowałeś przez lata, może być zniszczone w jednej chwili. Nieważne, buduj. Jeśli pomożesz ludziom, będą urażeni. Nieważne, pomagaj im. A jeśli służąc światu, dasz siebie wszystko, potraktuję cię kopniakiem. Nieważne, dawaj siebie wszystko.